truflaterapię? O psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor nosework z truflaterapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów nosework. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć! W ostatnim odcinku mówiłam o psim jedzeniu i miałam zamiar nadal o nim opowiadać i rozwijać ten temat. Jednak później pomyślałam sobie, że może to być trochę nudne i monotonne mówić o tym odcinek po odcinku. Dlatego odłożę sobie temat karmy dla psów na później, a dzisiejszy odcinek poświęcę również jedzeniu, ale temu, które podajemy podczas nauki zachowania, czyli podczas treningów i szkoleń. W zasadzie poruszę kilka kwestii, które mogą się wydawać dla niektórych osób kontrowersyjne i spróbuję zmierzyć się z kilkoma mitami, które dotyczą właśnie jedzenia w treningu z psem i z różnymi metodami, które są dość rozpowszechnione w świecie psiarzy, natomiast niekoniecznie są one dobre dla nich samych oraz dla ich psów. Także poruszę dzisiaj takie tematy jak NILIF, czyli Nothing in Life is for Free. Będę mówić o spaleniu miski, czyli karmieniu wyłącznie psa z ręki oraz o szkoleniu psa na głodnego jako wspaniałej metodzie treningowej. Jeśli macie ochotę posłuchać moich subiektywnych opinii oraz tych popartych badaniami, to zapraszam na spędzenie ze mną kilkunastu minut. Zacznę od tego, że wiele osób uważa, że do nauki zachowania w ogóle nie jest potrzebne jedzenie, bo to za naszą uwagę i dla nas ma pracować pies. To my mamy być tą największą nagrodą dla psa i to dla nas powinien zrobić wszystko, o co go poprosimy. A w zasadzie powinnam tutaj powiedzieć, co będziemy kazali mu zrobić, bo tego typu postawy wzięły się najprawdopodobniej ze starych metod szkoleniowych oraz z teorii dominacji, według której, jak już pewnie wiecie, opiekun ma być sam tym alfa, a pies ma być jego podwładnym. A jeśli jeszcze nie słuchaliście odcinka o psiej dominacji, to serdecznie Was do niego odsyłam. Dzisiejszy odcinek zacznę może od tego, po co w ogóle używać jedzenia, ucząc psa nowego zachowania. No przede wszystkim po to, aby pokazać psu, że dobrze zrobił i że w konsekwencji tego zachowania otrzyma od nas coś dobrego. No i ten nasz smakołyk ma sprawić, że pies chętniej będzie prezentował to zachowanie w przyszłości. Do nauki jakiegoś nowego zachowania możemy oczywiście użyć również innych motywatorów. Jednak ja chciałabym się skupić właśnie na jedzeniu, ponieważ wydaje mi się, że to ono budzi najwięcej kontrowersji w świecie psiarzy. Ostatnio nawet spotkałam się z taką opinią, że pies nie powinien dostawać jedzenia ani w kongach, ani w likmatach czy w matach węchowych, bo wtedy nie bazuje się na naturalnym popędzie, tylko pies dostaje po prostu to jedzenie od tak bez żadnego wysiłku. No a przecież pies musi się wysilić, żeby zasłużyć na to jedzenie. Niestety tego typu koncepcje bardzo szybko znajdują swoich zwolenników i rozpowszechniają się wśród trenerów, którzy nie mają podstawowej wiedzy o tym, jak uczy się pies, oraz u osób, dla których samopoczucie psa nie jest priorytetem. Natomiast bardzo istotną rolę odgrywa dla nich to, aby pies był bezwzględnie posłuszny wobec nich. Zupełnie nie rozumiem takich postaw i nie jest to moja bajka, dlatego przejdę może dalej. Generalnie w pracy ze zwierzętami wykorzystuje się wzmocnienia i kary do nauki zachowań. I wszystko zależy od trenera, czego on będzie używał przy nauce zachowań. Na temat wyboru dobrego trenera i behawiorysty też planuję zrobić odcinek, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. Myślę, że warto pokrótce opowiedzieć, jak to działa, bo temat tego odcinka jest właśnie związany ze wzmocnieniem. W największym skrócie, wzmocnienie jest to coś, co sprawia, że zachowanie powtarza się w przyszłości, a kara sprawia, że zachowanie przestaje się powtarzać. I tak mamy wzmocnienie negatywne i karę negatywną, czyli zabieramy coś ze środowiska, i pozytywne, czyli dodajemy coś do środowiska. Czyli mamy karę negatywną i pozytywną oraz wzmocnienie negatywne i pozytywne. Jedzenie w szkoleniu powinno być, chociaż nie zawsze jest, wzmocnieniem pozytywnym, czyli pies po zachowaniu i otrzymaniu smakołyka powinien to zachowanie powtórzyć w przyszłości. Jak pokazują badania, zwierzę uczy się szybciej, gdy wykorzystujemy właśnie wzmocnienie pozytywne, a użycie jedzenia daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż głaskanie czy chwalenie psa. Niekiedy jest tak, że opiekunowie nie chcą używać jedzenia i wolą na przykład pogłaskać psa, aby dać mu tą w cudzysłowie nagrodę. Jednak nie zauważają, że pies tego po prostu nie lubi akurat podczas treningu i nie chce być głaskany, odwraca głowę albo się odsuwa, aby uniknąć tego dotyku. I w tym momencie wcale nie jest to wzmocnienie pozytywne. W niektórych przypadkach jedzenie jest pomocne przy budowaniu pozytywnych skojarzeń z osobą, która je wydaje, ale oczywiście tutaj też może być zupełnie odwrotnie, jeśli nieumiejętnie przeprowadzi się cały ten proces. Dlatego tak ważne jest, aby pracować z osobami, które mają ku temu potrzebne kwalifikacje oraz mają doświadczenie w pracy ze zwierzętami. No dobra, potem przy długim wstępie przejdę może do głównego tematu, czyli do metod i mitów związanych z jedzeniem w szkoleniu psów. Skupię się na tym, co moim zdaniem jest najbardziej popularne, jednak niekoniecznie dobre zarówno dla psów, jak i opiekunów. Pierwsza metoda to NILIF, czyli Nothing in Life is for Free i po polsku nic w życiu za darmo. Jednak nie wiąże się to tylko i wyłącznie z jedzeniem, ponieważ przy tej metodzie również dostęp do innych przywilejów jest limitowany. Natomiast ja będę oczywiście odnosiła się tutaj w kontekście jedzenia. W tej metodzie chodzi o to, że pies nie dostaje nic za darmo. Na wszystko musi sobie zasłużyć dobrym zachowaniem. Musi coś zrobić, aby zyskać dostęp do rzeczy, które lubi, na przykład do zabawek człowieka czy właśnie jedzenia. Metoda ta jest często wykorzystywana do psów, które są uznawane za, w cudzysłowie, nieposłuszne, czy też rozpieszczone. Ogólnie do psów, które zachowują się według opiekuna nie tak, jakby on chciał. Przykładowo, pies, który zawsze miał stały dostęp do zabawek, uwagi opiekuna, dostawał jedzenie o określonych porach dnia albo miał je zawsze w misce, teraz według reguły NILIF rzeczy te są mu odbierane i może je dostać tylko wtedy, gdy wcześniej coś zrobi. Na przykład, aby dostać jedzenie, musi wcześniej usiąść. Aby zasłużyć na gryzaka lub konga, musi zrobić jakąś sztuczkę albo iść na przykład położyć się na swoje posłanie i tam sobie grzecznie leżeć. Czasami dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, na przykład pies, który zawsze leżał sobie na kanapie, gdy opiekun oglądał wieczorem film i tam ten pies był miziany, teraz, gdy wskakuje na tą kanapę, zostaje z niej wyproszony i gdy ten pies sobie odchodzi na przykład na swoje lub w kierunku swojego posłania, ten opiekun go woła do siebie, każe mu usiąść i dopiero gdy pies usiądzie, pozwala mu wejść na kanapę. Po jakimś czasie w takim psie zaczyna narastać frustracja i w ogóle obniża się jego nastrój, no a relacja z opiekunem wcale się nie poprawia, a wręcz zaczyna szwankować, bo pies zupełnie nie rozumie, dlaczego wcześniej mógł, a teraz już nie może i co się stało, że jego opiekun zachowuje się w taki dziwny sposób. Dlatego ja zupełnie nie popieram tej metody w pracy z psami, gdyż jest ona przestarzała i w ogóle nie wpływa dobrze na relacje pomiędzy człowiekiem a psem. Niestety z moich obserwacji wynika, że kontrola dostępu do przyjemnych rzeczy jest stale propagowana przez trenerów i tak zwanych behawiorystów. A mówiąc o kontroli jedzenia, nie mogłabym pominąć kolejnej metody, w której ta kontrola jest całkowita, a co za tym idzie, zwierzę nie ma żadnego wyboru. A wiecie już zapewne, co ja myślę na temat wyborów pracy ze zwierzętami. A jeśli nie, to posłuchajcie odcinka o psiej przestrzeni. No, a o czym ja tutaj mówię? No, mówię o tak zwanym spaleniu miski, czyli wydawaniu jedzenia tylko i wyłącznie z ręki. Podawanie psu takiej całej porcji pożywienia z ręki jest po prostu pozbawieniem go wyboru i podstawowej przyjemności, jaką ma być właśnie jedzenie. Pomyślcie sobie teraz, jakbyście się czuli, gdyby wszystkie posiłki, które jecie w ciągu dnia, były wam podawane przez kogoś z ręki. Zero jedzenia na talerzu, zero przyjemności z konsumowania posiłku. Myślę, że po kilku takich dniach takiego karmienia marzyłby wam się taki talerz ulubionego jedzenia, które możecie sobie zjeść bez pomocy innej osoby. Niestety ta metoda jest nadal stosowana jako skuteczna pomoc w budowaniu relacji pomiędzy psem a opiekunem lub nowo poznaną osobą. Zaleca się ją przy pracy z psami, niezależnie od wieku, z psami obawiającymi się ludzi, nadaktywnymi, z psami ze schroniska, niesłuchającymi się opiekuna czy broniącymi zasobów. W większości tych przypadków stosowanie tej metody może mieć zupełnie odwrotny skutek do zamierzonego. Często zwierzę jest niejako postawione w sytuacji bez wyjścia, bo na przykład chce jeść, ponieważ jest to jego podstawowa potrzeba życiowa, ale nie ma ochoty na kontakt z osobą, która podaje mu to jedzenie. No i pies zostaje pozbawiony wyboru, a przecież nie na tym polega budowanie prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem a psem. W budowaniu zaufania nie należy robić nic na siłę, a pozwolić psu zmierzyć się z sytuacją na jego warunkach i w takim tempie, jaki jest dla niego najkorzystniejsze. Także wydawanie jedzenia z ręki jak najbardziej może się sprawdzić, ale w treningu z psem i z psem, którego znamy, i z psem, który jest zrównoważony. Możemy wtedy sobie podzielić taką dzienną porcję na kilka mniejszych i używać jej przy nauce zachowań. I w ten sposób unikniemy przekarmienia psa, pierwsze, ale bardzo ważne, żebyśmy zostawili jeden posiłek dziennie dla psa w jego miejsce, aby mógł sobie go spokojnie zjeść i żeby miał z tego jakąś przyjemność. No i ostatnim punktem z dzisiejszej listy jest niepodawanie psu jedzenia przed treningiem, czyli deprywacja podstawowej potrzeby psa. Tutaj założenie jest takie, że aby pies był zmotywowany do pracy, to musi być głodny. Faktycznie, deprywacja jedzenia skłania psa do większej motywacji, by to jedzenie zdobyć. Logicznie, gdybyśmy pomyśleli, to głodny pies jest bardziej skupiony na zdobyciu tego jedzenia i nie bardzo zastanawia się, jak poprawnie wykonać to zadanie, które mu powierzono, ponieważ chce właśnie sobie coś tam zjeść. Niejednokrotnie ja spotkałam się z trenerami, a także z opiekunami psów, którzy wykorzystują tę metodę i osoby te nie karmią swoich zwierząt przed treningiem przez kilka godzin, a czasem nawet i dni. Ma to spowodować właśnie, że pies będzie bardziej skupiony na pracy i na przewodniku, w efekcie czego będzie po prostu lepiej pracował. Jednak, tak jak już wspomniałam, może to być złudne. Ja jestem zdecydowaną przeciwniczką tego rozwiązania. Uważam, że głodzenie psa jest nieetyczne i jak pokazują badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kentucky, jest po prostu zupełnie odwrotnie, ponieważ psy z pustymi brzuchami wcale nie są bardziej zmotywowane do pracy. Dr Holly Miller i współpracowniczka Charlotte Bender postanowiły sprawdzić, czy w wyszukiwaniu schowanego jedzenia lepiej sobie radzą psy, które wcześniej nic nie zjadły, czy też te, które jadły przed zadaniem normalny posiłek. Miller zależało na tym, by sprawdzić, jak dokładne są te psy podczas poszukiwania. I w tym badaniu wykorzystano takie zwykłe psy, które po prostu zostały przeszkolone do szukania jedzenia. Test polegał na tym, że ustawiono przed psem 6 pojemników i pod jednym z nich znajdował się smakołyk. I co się okazało? No a to, że psy, które 30 minut wcześniej zjadły posiłek, wykazały się znacznie większą precyzją w odnajdywaniu ukrytego jedzenia niż te, które nie jadły przez 12 godzin. No i to badanie pokazuje, że nie warto głodzić psa przed treningiem i to nie tylko tym polegającym na przeszukaniu. również podczas innych szkoleń lepiej podać wcześniej, są nawet taki mniejszy posiłek. Rzecz jasna, nie bezpośrednio przed treningiem, bo może być to niebezpieczne dla psa ze względów zdrowotnych. Dobrym pomysłem, o którym już wcześniej wspomniałam, jest rozdzielenie karmy na kilka mniejszych posiłków i po prostu podanie części przed treningiem, a kolejne podczas właśnie treningu. Jedzenie można też wykorzystać w ciągu dnia i nagradzać nim każde dobre zachowanie, jakie pies prezentuje. Ja Was bardzo do tego zachęcam, by jak najczęściej chwalić i nagradzać swojego psa, nawet za te najmniejsze rzeczy, które Wam się podobają. A na marginesie jestem ciekawa, jak Wy się czujecie, jeśli nie zjecie nic przed pracą. Bo ja na przykład zupełnie nie potrafię się skupić, gdy nie zjem śniadania. Śniadanie u mnie to podstawa, bo później mam problem właśnie z koncentracją i z zabraniem się do czegokolwiek. W dodatku jestem dosyć poddenerwowana i jeśli ktoś coś ode mnie chce, no to zawsze proponuję, żeby poczekał, aż zjem śniadanie. Okej, myślę, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek, a resztę zostawię sobie na kolejny. Dziękuję Wam za poświęcony czas i wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście, jeśli uważacie, że warto go udostępnić, to będę bardzo wdzięczna, jeśli polecicie go swoim bliskim i znajomym, a także napiszecie recenzję albo dodacie gwiazdkę na iTunes, dzięki czemu będę mogła dotrzeć do większej liczby odbiorców. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym, 19 już odcinku. Do usłyszenia. Pa, pa! Oh!